manifestacija.
I dobry wieczór, witamy serdecznie. To jest wydanie główne w kontestacji. Dzisiaj mamy 14 marca 2022 roku. To jest ten tydzień, gdzie benzyna, ropa osiągnęły astronomiczne ceny powyżej 8 zł, więc jeżeli ktoś tankował w tym tygodniu, to na pewno go zabolało. I o tym coś może powiemy. A tymczasem witam się z wami Marek Zemsta.
Marcin w kółko Kosiński.
I Adrian. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim. Zapraszamy do tego, żeby udostępnić naszą audycję, żeby zaprosić znajomych, dać lajka, powitać się na czacie. To wszystko sprawi, że będzie nas więcej i będzie nam się ciekawie rozmawiało. I już za chwilę powiem, jak się do nas dzwoni.
Lecimy.
A to jest wydanie główne w kontestacji. Jeżeli nas słuchacie na żywo, a to znaczy w poniedziałki po 21, to można do nas zadzwonić. Dzwonimy przez adres, który się na dole wyświetla. Zadzwoń kontestacja.com. Tam wchodzi się w taki prosty panel, klika się zadzwoń, można sobie ustawić wszystkie narzędzia, czy to kamerę, czy audio, potestować i nie trzeba w ogóle się rejestrować i działa to na Androidach, iOSach, komputerach wszelakich, także bardzo łatwy i dosyć niezawodny sposób dzwonienia zadzwoń.kontestacja.com. A jeżeli chcecie do nas też napisać coś, to można wrzucić napiwek na napiwki.kontestacja.com i wtedy nam się wypowie to.
Kontestacja. Seba, 50 zł. Uderzenie w zwykłych obywateli Rosji sankcjami jest po to, by tamtejsi ludzie się obudzili i przestali popierać Putina. Aktualnie poparcie jest na poziomie ponad 70%.
Putina.
Dziękujemy, Seba, tym bardziej, że rzuciłeś to w dzień, w którym nie było audycji, więc to się nie wyświetliło i dlatego ponawiam dzięki za 50 zł.
I teraz musimy wystartować, tak? Żeby była dynamika jakaś. W każdym razie witam was niezwykle serdecznie. Panowie, Adrian, Marek, jako że dzisiaj jakoś tak anemicznie się trochę zaczęło. Strasznie jest wielki dylemat teraz w robieniu audycji, bo teraz można powiedzieć albo znowu coś o wojnie i no niespecjalnie można coś nowego, no bo strzelają jedni i strzelają drudzy i jest blokada informacyjna z obu stron i tylko mamy takie informacje, które przekazuje jedna ze stron. I to jest działanie mediów teraz, tak zwanych. Więc jakoś mam taki lekki dysonans przeciwko temu, żeby no, coś podawać dalej, bo nie wiadomo, co się dzieje tak de facto. Poza tym, że Ruscy wygrywają. Jakby ktoś może był nie do końca na bieżąco z propagandą, znaczy może inaczej, na bieżąco z propagandą właśnie za bardzo, to niestety Ukraińcy nie wygrywają, Ruscy wygrywają tą wojnę. Co się okaże pewnie w ciągu najbliższych kilkunastu dni.
A po czym może już w takim razie, skoro nie po...
To ja odbiję piłeczkę, po czym wnosisz, że nie wygrywają?
A ja nie powiedziałem, że nie wygrywają, ja tylko wnoszę, ja wiem, że jakby siedząc tutaj sobie w ciepełku, ciężko mi ocenić, kto wygrywa i czytając właśnie doniesienia propagandowe z jednej czy z drugiej strony, no mamy jakieś tam wieści może z pierwszej ręki, ale to są bardzo jednostkowe osoby, które no nie mają takiego oglądu, co tak naprawdę się dzieje, więc skąd można się dowiedzieć, co się stało?
Południe kraju jest zajmowane powoli przez wojska rosyjskie, co jakby informacje, jeżeli chodzi o tamte fragmenty, szczególnie jeżeli chodzi o porty, jest dosyć oczywiste. No, z tym Kijowem, no to tak się tam szturchają się, ale również jest in minus, znaczy, że jakby nie mamy, no to po drugie i po trzecie, jeżeli chodzi o obieg informacji, jeżeli ktoś miałby być, jeżeli ktoś miałby nie mieć niczego do ukrycia, to by niczego nie ukrywał. Ukraina ukrywa informacje, jeżeli chodzi o front. Ja wiem, że to jest bardzo nie na rękę, bo to wojska, bo to nasi są i tak dalej, ale generalnie Ukraina ukrywa to, co się dzieje na froncie i przekazuje tylko pojedyncze informacje. No, najbardziej banalne informacje, które po prostu najbardziej największy kretyn by wysyłał, typu, że oj, że matka tam straciła kogoś na wojnie, oj, że my rozwaliliśmy kolejny czołg. Serio? To są jedyne informacje z wojny, które przekazuje nasza strona? No, proszę was, no.
No nie do końca, słuchaj. Nie wiem, czy pamiętasz...
Co więcej
potęgi,
jest?
Słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz takie rankingi potęg armii, tak? Rosja była bardzo wysoko, Ukraina gdzieś tam daleko, więc jako słabszy przeciwnik też bym nie informował o wszystkich. Nie krzyczałbym, słuchajcie, za pół dnia wieczorem idziemy tu i
nie
tu,
ma,
będziemy mieli
nie
wojsko, możecie nie ma, strzelać.
Nie ma, absolutnie, nie ma absolutnie żadnych informacji, które przekazywałyby jakąkolwiek geostrategiczną, geopolityczną, jakąkolwiek informację, która świadczyłaby o zwycięstwie, przewadze wojsk ukraińskich. Nie ma żadnej, znaczy, że wyciągnij mi choć jedną informację.
Zmiany w FSB, tak, że już głowy poleciały, część dowódców tego...
To nie jest informacja!
Ale słuchaj, jest w areszcie domowym, no słuchaj, nie zmienia się zwycięskiego składu w trakcie meczu, prawda? Coś tam musiało im nie pójść po ich myśli, delikatnie mówiąc. Ja bym powiedział nawet bardzo dużo rzeczy, bo nie spodziewali się pancernych traktorów, tak, gotowych do działań wojennych. Nie spodziewali się normalnie konserwowych ogórków z potencjałem bojowym, tak, które drony rosyjskie rozwalają. No słuchaj, dużo im poszło nie po ich myśli, więc ciężko powiedzieć, czy wygrywają Ukraińcy, czy Rosjanie, ale na pewno jest to bardzo nie po myśli Rosji, tak? To miało być co, blitzkrieg? Który to już dzień?
A to nie, to ja nie mówię, że oni są, wiesz, że poszło po ich myśli. Tutaj Adrian pyta się, czy Marek jest w pokoju Marcina. Mamy na biało rzeczywiście pokój, tak? To jest dosyć popularny kolor. Ale nie. Nie wiem, czy mogę obrócić tutaj teraz, ale... ale okej, ale jeżeli uważacie, że jest inaczej, no bo prowokuje troszkę. To jest tak, że jeżeli Rosja blokuje dostęp do Morza Czarnego w małym stopniu, ale jednak, jeżeli absolutnie mamy odcięcie totalnej informacji od czegokolwiek, co nadaje, co nie nadaje, czego nie nadaje Ministerstwo Propagandy, to jakoś się nazywa u nich, być może Ministerstwo Informacji, cokolwiek, Ukrainy, to czujmy się sceptyczni, że być może nie jest tak, jak oni uważają, jak oni mówią, że tak jest. No bo jeżeli ja byłbym u nich na etacie, to bym dokładnie mówił to, co oni teraz mówią. I tak na pewno nie jest. Tak nie jest. Nie jest tak, że Ukraina i cały Zachód wygrywa wojnę z wielką, złą, słabą Rosją, która tylko złomy tam ma... Nie jest tak. Absolutnie nie.
Tak nie jest. To właśnie możemy się tutaj chyba spotkać, że nie jest ani tak, ani tak. No, dopiero się pewnie sprawa wyjaśni za jakiś czas, co się będzie działo, ale my działamy na szczątkowych, propagandowych informacjach, tak jak powiedziałeś. I tutaj najbardziej mnie boli takie trochę... bezkrytyczne właśnie powtarzanie, tak? Jeżeli informacja jest proukraińska, to kolportujemy, mówimy w ogóle, staramy się wszystkich poinformować, bez weryfikacji może nawet. Jeżeli tylko informacja jest ze strony rosyjskiej, automatycznie zaprzeczenie, to na pewno nieprawda, na pewno to banujemy w ogóle ludzi na różnych grupach, ludzie są banowani dlatego, że ośmielili się powiedzieć, że na przykład Rosja zdobyła jakieś tam miejsce, że a nie daj Boże, żeby się chociaż trochę pomylili, żeby chociaż trochę coś wyolbrzymili, to w tą stronę jest to absolutnie niewybaczalne. Jeżeli ktoś opowiada o duchu z Kijowa, to czemu nie, prawda? Może taki istnieć pilot, który tam zestrzelił już 20-50 samolotów, bo to przecież nasz.
A jesteśmy...
Co, no, ja jestem zdziwiony, że Rosja w ogóle stanie cokolwiek zająć, sądząc po tych ilościach materiałów, które można zobaczyć w internecie zamieszczone przez zwykłych ludzi, jak zostawiali w błocie transporty opancerzone, czołgi, bo utknęły i tak dalej. No słuchajcie, skąd się to wzięło, tak? Jak na takie powiedzieć duże nieogarnięcie armii, jestem zdziwiony, że w ogóle im się dało tą granicę przekroczyć z jednej strony. Z drugiej strony, jakby nie było, no handlują ropą, gazem, więc powinno ich być stać na nowszy, lepszy sprzęt. A sądząc po tym, że to jest Rosja, to pewnie gdzieś tam połowę kasy na przetargi gdzieś tam przepili w trakcie przetargu i używają czego używają, tak? No, sami sobie są winni.
A jesteśmy w trakcie, jesteśmy w stanie powiedzieć coś nie Ukrainie jeszcze dzisiaj?
Jesteśmy.
Masz coś, to dobrze, to może...
Całe mnóstwo!
To dawaj, Adrian.
Całe mnóstwo informacji. To Adrian, dalej.
Zakończyliśmy materię o tym, że jest projekt ustawy o obronności. Tutaj podesłałem linka, ten ostatni do przedostatni, do tekstu na stronie bym poprosił, bo jest ważny artykuł 10, tak, który mówi bardzo wyraźnie o naszych danych osobowych. O tym ostatnio zakończyliśmy audycję odnośnie tej ustawy. Tam było ryzyko, że w tej super ustawie będzie dana możliwość wojsku sięgania po nasze dane bez naszej wiedzy, zgody i wszystkiego. Były poprawki, które miały to po prostu no, zabezpieczyć nas jako obywateli, ale niestety...
Dynamika. O co chodzi?
Nie mam tego. Musisz mi jeszcze raz wysłać. A najlepiej tu na StreamYardzie wysyłaj, bo wtedy... O właśnie, dzięki. Tak będzie lepiej.
No, o co chodzi? Jest ustawa i artykuł 10 mówi o tym, że wojsko nie musi nas prosić, informować o przekazanie danych. Może to robić jak chce, kiedy chce, skąd tylko chce. Mało tego, czwarty punkt artykułu 10 mówi również, że trzeci punkt 10 artykułu, że zawiesza się obowiązywanie dyrektywy 95/46/WE, czyli tak zwanego RODO. To przestaje nas obowiązywać.
Czy to jest rozporządzenie, czy to jest ustawa, czy co to jest?
To jest projekt ustawy, który aktualnie jest na etapie. Ustawę przekazano prezydentowi i marszałkowi.
Obronie ojczyzny. Tak, a co, może dobrze, Adrian, to może ty jesteś przeciwko obronie ojczyzny?
Nie, ja jestem za obroną ojczyzny, ale nie w przypadku nadużyć, tak, wobec własnych obywateli. Bo jedno nie musi iść w parze z drugim, prawda? Wiesz, jak już się bronić, to mądrze, a ta ustawa również ma bardzo ciekawy, zaraz ci powiem, artykuł, jest to artykuł 5. Mhm. I punkt 1 bardzo ładnie określa, kto jest, ma obowiązki pełnienia służby wojskowej, że jest to osoba, która w dniu 18 urodzin zaczyna się ten obowiązek, kończy się z ostatnim dniem roku kalendarzowego, kiedy mamy 60 urodziny, jeżeli posiadam stopień podoficerski lub oficerski, to są nasze 63 urodziny, tak więc...
Lepiej się nie wychylać, tam nie uczyć, nie awansować, nie?
3 lata więcej, ale jest tam kolejny punkt, który mówi, że obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie. Nie ma osobno rozgraniczenia, że tylko mężczyźni podlegają obowiązkowi. Co by oznaczało, że rząd poszedł w równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Tak? Szanuję bardzo to równouprawnienie, więc również kobiety mają obowiązek tutaj stawienia się i walczenia.
Ale nie kobiety, które opiekują się dziećmi.
Tak, jest tam kilka wyjątków, nie tylko kobiety, na przykład osoby inne, które opiekują się na przykład osobami niepełnosprawnymi i tak dalej. Tam jest jeszcze lista wyjątków jest trochę dłuższa, niemniej...
To różni od tego, ktoś mi może powiedzieć, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8, punkt drugi, sprawujące opiekę nad dziećmi od lat 8 do 18. To nie można już było to połączyć z tego?
Słuchaj, no, logika mówi, że tak, ale to według mnie pokazuje, jak szybko powstawał ten projekt, jakie tam są babole, bo jak zwrócisz uwagę, to w punkcie 1 jest, że kończą 18 lat życia, a nie w dniu, w którym kończą 18 rok życia, tak? Jest to pewna rzecz tutaj no, logicznie w miarę spójna, ale szłoby to gramatycznie ująć.
Boże, ale Ale może można wykluczyć. Jakby podchodzisz do tego, Piotrek, masz 9 lat, jesteś mężczyzną, idź już się wychowuj. Sam już. Jesteś dorosły, przecież. Jak u Wikingów. Troszkę wcześniej. Ale tam jeszcze kilka.
Mi się wydaje, że to jest może kolejna próba, desperacka próba ratowania demografii i namawiania kobiet, żeby rodziły dzieci. Bo jak masz dziecko od wieku od 0 do 18 lat, to nie musisz iść do wojska. Jest to jakiś.
Ale, aleluja. Ale wróćmy do tego, jak na razie. Kurczę, chciałem odbiec od tej Ukrainy na początek, ale kurczę, się nie da.
O naszej rodzimej obronności. Tam jest dalej, że jeżeli nie ma z kim innym ich zostawić, ale jeżeli masz dziadków powyżej 60 roku życia i nikt z dziadków nie ma tego podoficera czy oficera, to możesz zostawić z dziadkami, więc i tak cię zgarną.
Nie, źle powiedziałem. To wszyscy rodzice nie idą do wojska, bo tu są kobiety w ciąży, a także osoby.
Czyli no mówię, poszli w równouprawnienie, ale jeżeli mówię, masz dziadków, którzy mają są po tym 60 roku życia i nikt z dziadków nie ma tego stopnia podoficerskiego czy oficerskiego, to zostałem dzieci z dziadkami, a ty idziesz na wojnę. Bo jeżeli pod koniec punktu E widzisz, że jest taki zapis, jeżeli osoby te wspólnie z innymi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.
Czyli tutaj trzeba osobno mieszkać, znowu rozwodzić się i wtedy można się ewentualnie podzielić dziećmi po jednym na przykład i można wtedy nie iść do wojska. Przydaje się też większa ilość mieszkań, także tu jest niektórzy z naszych słuchaczy są zabezpieczeni. Jak nie, to trzeba sobie, słuchajcie, dokupić, żeby wspólnie nie zamieszkiwać.
Także no sobie, szłoby to ująć prościej, logiczniej i krócej, tak, w punktach, no ale mówię, no tu widać, że robili to na prędce, tak, że chcieli po prostu mieć coś, czym mogliby po prostu zabłysnąć.
O, a tu jest napisane, ile płacą, słuchajcie, osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wezwanym do stawienia, którzy nie dostają, dostaną zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki za każdy dzień 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Brawo.
Kontestacja.
Także, no to...
Jacek Sasin.
Sasin.
10 złotych. Strasznie nudzicie, ale ich za darmo nie będę oglądał jak złodziej.
Dziękuję bardzo, Jacku. No nie wiem, czy to jest takie nudne, bo to jedno ciebie też dotyczy.
Jedną 30 ci damy.
Jedną 30 za dzień. Po prostu no minimalne wynagrodzenie.
Jedną 30 za dzień, minimalną słuchanie audycji.
Nadstawianie tyłka za ojczyznę. Minimalne wynagrodzenie. Gratulujemy. Bardzo bogate.
Żołd tak bogaty, że szkoda gadać. Nie?
To jest 1/30.
Bo wiesz,
ale poczekaj, Adrian. Ponieważ to jest jakby 1/30, znaczy, że ja rozumiem wedle teraz tych wszystkich standardów, minimalna, to już pomijam, że 1/30, tak? To już się nie pracuje teraz.
Za dzień. No bo za dzień. Nie, bo za dzień.
Rozumiem. Za dzień.
1/30 miesięcznego, no, czyli tak sobie utrudnili znowu, żeby zamiast napisać, że musisz dostać minimalne wynagrodzenie, to napisali, że za każdy dzień dostaniesz 1/30 minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, więc to się...
No tak, ponieważ mogą cię wziąć na przykład na 5 dni, tak, bo będzie szybki blitzkrieg i się szybko poddamy, więc wiesz.
I wtedy jak jesteś w lutym na przykład, to jesteś do przodu, nie? Bo dostaniesz 1/30, a jest tylko 29 dni. Na dnia...
A co z miesiącami, które mają 31 dni, to też będzie...
Panowie! Panowie, ale
zagrożenia dostaniesz.
Chciałem zadać to pytanie tydzień temu, więc zadaję to dzisiaj. Kto z was, i teraz najpierw do Marka skieruję, potem do Adriana to pytanie, czy popierasz, inaczej, czy ty chciałbyś w momencie, kiedy najedzie wielki brat nasz ze wschodu, ten, który wszelką dobroć przez wieki niósł cywilizacji jakiejkolwiek. Czy ty chciałbyś się zgłosić do wojska i walczyć o obronę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Trzeciej?
Jak mówił kiedyś sławny taki chyba pięściarz polski, tanio skóry nie sprzedam, za minimalne wynagrodzenie na pewno nie idę.
Mówił.
Od razu mówię.
Ten, który podnosił też i tak dalej. No ale no, wymknąłeś się. No nie, no ale to poczekaj, to jeszcze zanim Adriana wywołam, to czy ty popierasz teraz taki przepis, żeby nie wypuszczać żadnej osoby w naszym wieku poborowym tak zwanym, czyli do 60 lat, z kraju, żeby oni musieli iść w kamasze? Popierasz czy nie? Dla Polski, dla Dudy. Dla Dudy, dla Dika.
Kto? Adrian, tak?
To Marku, nie no, to mnie... ciebie, Marku, wciąż. I tak, a ja to jest drugie pytanie.
No nie, nie popieram, bo to w ogóle nie ma sensu. Bo to właśnie widzimy, co się dzieje na przykładzie rosyjskiego wojska. Jak to właśnie pięknie działa, jak się ludzi siłą wrzuca i daje minimalne wynagrodzenie, chociaż oni chyba nawet tyle nie dostali, bo tam są doniesienia, że po prostu głodowali. No ale abstrahując już od tego, ludzie, którzy nie chcieli walczyć, których zmuszono, opowiadano im jakieś bzdury, dezerterują bardzo szybko i nie ma z nich żadnego pożytku, a już na pewno nie dla nich samych, bo są zupełnie nieprzygotowani do tego. To jest problem.
Czyli czyżbyś był za libertariańskim podejściem takim, że jedna osoba nie może więzić drugiej i walczyć no tak, dla niej?
Tak, nie może być tak, w ogóle nikt nie może być niewolnikiem, tak? Jeżeli ja bym na przykład dostał uprawnienia, że ma dla mnie ktoś przychodzić tutaj i mi sprzątać, ja sobie mogę tak powołać kogoś w jakimś wieku poborowym, żeby mi tu przedsprzątać, ja bym mu płacił tyle, ile mi się wydaje, a nie dobrowolną stawkę rynkową, to też bym był przeciw temu. A tym bardziej, jeżeli by to na przykład była sytuacja, że ktoś może sobie zrobić krzywdę, albo mu się coś stanie i umrze, to tym bardziej nie powinien być do tego zmuszony. I jakkolwiek znaczy, inna praca nie jest, po prostu niewolnictwo jest złe.
Okej, okay, jakby w takim razie, czy swoim zupełnie perwersyjnym, wolnościowym myśleniem negujesz postępowanie władz ukraińskich, które nie wypuszczają mężczyzn z kraju? Mówią, że mogą iść kobiety, dzieci, babcie, dziadkowie i tak dalej na zewnątrz i idźcie, przyjmujcie i tak dalej, ale mężczyźni zostają u nas, ponieważ oni muszą umierać dla nas, ponieważ przez ostatnie 30 lat spieprzyliśmy całkowicie gospodarkę tego kraju, to mówią ci oligarchowie, którzy właśnie mają te media, które to mówią. Wobec tego... zostańcie u nas, walczcie o nas, walczcie o nasze majątki, ale wasze kobiety mogą iść na zachód, tam być może nie umrą, a może umrą, a co nas to obchodzi, nie?
Nie popieram, ponieważ jak też ten przykład pokazał, to są ludzie, którzy przyjeżdżają i za darmo chcą sami tutaj na Ukrainę walczyć, tak? Więc po co masz zmuszać kogoś, kto nie chce i być może będzie przeciwproduktywny, będzie, nie wiem, innych morale obniżał, jak masz drugiego gościa, który tu przyjeżdża i chce. Mało tego, 20 tysięcy żołnierzy z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, z innych krajów, zupełnie z drugiego końca świata przyjechało i chce walczyć. I to są ludzie przeszkoleni, to są ludzie, którzy umieją to robić. I oni tam jadą, chcą. To po co ty masz zmuszać kogoś innego, żeby to robił przymusowo? No albo masz rację i przekonasz ich i możesz oczywiście zapłacić, tak? No ludzie, którzy posiadają jakieś tam nieruchomości, posiadają jakąś tam własność na Ukrainie, myślę, że spokojnie by się zrzucili, czy to nawet w formie kredytu mogłoby być, żeby walczyć i kupić jakichś tam ludzi, którzy przyjmą, podejmą to ryzyko, będą walczyli za to, żeby ten teren był ukraiński dalej i po prostu im zapłacić za to, tak? Dobrowolnie. I pewnie się to stanie na jakiejś tam formie państwowego jakiegoś bycia weteranem i jakiś tam rekompensat dla wdów i tak dalej. To wszystko się stanie, tak? To jakby jest dalej ten schemat, który można zrobić dobrowolnie też.
Okej, okay, to zaraz do ciebie wrócimy. Przerzucę się tutaj teraz na ten, teraz ja jestem prowadzący przez chwilę. Adrian, co sądzisz? Czy powinno się umożliwić ludziom uciekanie z kraju? Jak Ruscy napadną Białystok i Rzeszów?
Oczywiście, że tak. tutaj każdy człowiek ma jakieś predyspozycje. No fakt faktem jest, że Marek zapomniał o tym, że do kopania latryny, noszenia opatrunków i wożenia zaopatrzenia też są potrzebni ludzie. Nie muszą być na pierwszej linii frontu w ogóle.
No, no właśnie, to też nie mówmy, bo nie, są, nie ma przymusowego poboru na razie.
Ja bym tutaj rozumiał to zupełnie inaczej, tak, według predyspozycji. Bo może być ktoś świetnym tłumaczem i lepiej się sprawdzi, jak pojedzie z tymi uciekającymi ludźmi, tak, i będzie posługiwał się, jak będzie jako tłumacz na tym peronie, informował ich co, jak i tak dalej, niż na przykład walczył w okopach. Tutaj mi się przypomina kolega ze szkoły, który na widok małej kropelki krwi na palcu po nakłuciu igłą o mało nie mdleje, tak, więc wiesz, no, efektywność i zdolność bojowa takiej osoby jest zerowa, ale mógłby się lepiej przysłużyć w inny sposób, więc ja bym poszedł do tego, no po prostu, no bardziej jakby ci powiedzieć, no tutaj zaczerpnąłbym z Linu, z Kanbana, z tego całego Kaizenu, no, optymalizacją, tak? Masz ograniczoną ilość zasobów, jaką jest człowiek i trzeba je optymalnie wykorzystać, tak? Ci, którzy się nadają do walki, to do walki. Ci, którzy się nadają do logistyki, to do logistyki. Ci, którzy mogą być sanitariuszami, to sanitariuszami. Ci, którzy jeszcze w jakiś inny sposób mogą się temu przyczynić, to czemu nie? No słuchaj, każdy ma jakieś predyspozycje, prawda?
Oj, Tarkow? Słuchajcie, bo znalazłem, ile dostają na umowie o pracę ludzie, bo tamto, co podawaliśmy, to były umowy zlecenia. Chcecie wiedzieć? Bo to nie jest takie proste.
No a, to nie jest takie proste.
Kto może to policzyć, no co ty? No więc właśnie, że...
Czekaj, dramatik dajmy.
Żeby odzyskać to, co pracodawca stracił i żeby jakoś zrekompensować to, że go nie ma, to należy wypełnić wniosek, tutaj napisać, kto, jaki miał numer NIP i tak dalej, rodzaj kosztów, jakie ponosiono, i kwota za każdy dzień pełnienia służby przez żołnierza, o którym mowa w ustępie pierwszym, nie może być wyższa niż 1/22 2,5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązujących w kwartale bezpośrednio poprzedzającym termin powołania do służby, i to jest Główny Urząd Statystyczny i tak dalej, policzy wam kwotę i każdorazowo za czas odbywania służby wojskowej pewnie rotacyjnie lub za 2 dni służby w rezerwie za dany miesiąc. Nic nie zrozumiałem. Czyli tutaj jest 1/22 2,5-krotnego przeciętnego. Bardzo, bardzo łatwe. To nie można było 1/22 pomnożyć przez 2,5 znowu. To tak, i tu musi być ułamkiem takim, a tu musi być napisane słowami, tak?
To mniej więcej jakaś 1/8 by było.
No bo może właśnie. I dlaczego jest przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a tamto było minimalnego? Dlaczego jest inaczej liczona osoba,
która... Inaczej jest, tak.
Dlaczego osoba, która jest na umowie zlecenie, jest traktowana, że jest na minimalnym, a tu jest ktoś na średnim? I to też według GUS-u. A by the way, miałem też mówić o czymś innym. Miałem bardzo chęć porozmawiać o nowych wskaźniku inflacji, ale niestety te obiboki, no, te obiboki z GUS-u jeszcze nie policzyły.
Nie za chwilę, teraz.
Nie, ja chciałbym tutaj dokończyć temat.
No dobra, to tylko ja powiem, że nie policzyli. Jak już mowa jest o GUS-ie, to nie policzyli. Jest 14, więc ja bym się chętnie dowiedział, ile zajmuje policzenie i jaki był wskaźnik inflacji. Dlaczego Stany Zjednoczone już to policzyły tydzień temu i dlaczego u nas to muszą robić na liczydłach albo pisemnie, jeżeli to jest, jak rozumiem, sprawdzenie, ile coś kosztowało i wyciągnięcie średniej, odrzucenie jakichś tam pewnych artykułów, dodanie innych, ale to nie jest, nie wiem, ja jestem, wiadomo, tutaj naiwny pracownik korporacji prywatnej, u nas tego typu dane to mielimy codziennie i obliczamy za wczoraj, ale już nawet myślimy o tym, żeby co godzinę liczyć, bo już jest taka technologia, ale w GUS-ie najwyraźniej nie potrafią policzyć, co się działo miesiąc temu.
Oj,
po dwóch tygodniach. Po dwóch tygodniach jednej cyferki nie potrafią podać.
Słuchaj, ale jeszcze wrócę do tego, co tam czytałeś, że tam trzeba dać podanie, kto, co, skąd, tak? Słuchaj, po co te podanie, skoro przecież ta sama ustawa określa, że mają dostęp do wszelkich naszych danych bez naszej wiedzy i zgody. Więc praktycznie oni już te dane mają. Więc gdzie tu sens i logika?
I tu przechodzimy do następnego jakiegoś tematu.
Nie, jeszcze nie, słuchaj. Ponieważ
nie.
Jeszcze tej obronności u nas leży i kwiczy, tak? Słuchaj, jak powinien według mnie wyglądać nasz system obronności? Pomijając to, że w szkole powinny być zajęcia i to praktyczne, do bólu praktyczne, tak? Żeby chodziło się na strzelnicę, strzelać z różnej broni. Żeby nie tylko uczyło się wkuwania tego, że ten grzyb atomowy ma taką prędkość, temperaturę, to niszczy, tamtego nie niszczy, w takim promieniu działa. Na co to komu, skoro nie ma tyle sprzętu, tak? Powinniśmy się uczyć pragmatycznie podchodzić, powinniśmy się uczyć obsługi radia, znać nie tylko funkcję tego radia, umieć go obsłużyć, znać na przykład kody QR, które są głównie trzyliterowymi, niektóre czteroterowymi kodami, które zastępują całe wyrażenia w komunikacji, tak? Żeby jak cię posadzą przy takim radiu, żeby wiedzieć, co mówisz. Powinni się nauczyć alfabetu Morsa, ile każdy z nas umie wyklepać SOS.
Czekaj, ja cię zhejtuję teraz. Jakby ludzie powinni być ćwiczeni w kodach QR? Znaczy, że w czym powinni być ćwiczeni?
Czyli znajomość trzyliterowych kodów, co oznaczają w komunikacji radiowej.
Dobra.
Żeby nie mówić całymi zdaniami, to są kody Q. Alfabetu Morsa, bo każdy z nas jest w stanie wyklepać SOS, ale pytanie, ręka w górę, kto potrafi odpowiedzieć na taki sygnał, albo kto potrafi zrozumieć odpowiedź na takiego sygnału?
Ja
się tego uczę, tak, bo stwierdziłem, że może mi się to przydać. I to nie tylko ze względu na wojnę, ale dlatego, że trochę żegluję i gdzieś coś może być na rzeczy kiedyś przydatne trochę. Powinniśmy mieć elementy tego, które uczą nas czegoś, co można by nazwać grami miejskimi, takimi zaawansowanymi podchodami, tak, jak się zorganizować i jak sobie pomagać, jak sprzeciwdziałać. Nie mamy takich zajęć praktycznych w szkołach. Powinny być według mnie 2 razy po miesiącu w trakcie wakacji, jako taki bardziej zaawansowany obóz. Potem to powinno być obowiązkowe dla wszystkich. A potem,
nie oszukujmy się,
ktoś jak chce iść dobrowolnie do wojska, to idzie na taki bardziej zaawansowany kurs na rok, dwa, czy ile tam trzeba. Ale taka osoba, żeby była po podstawach, żeby potrafiła kogoś postrzywać, założyć opatrunek, obsłużyć radio obsłużyć pistolet, to jest bardzo pragmatyczne. To są takie podstawy, których nie mamy w ogóle.
Dobrze, już mogę teraz ja? Jakie znaczenie ma to, czego się nauczysz w szkole? Znaczy, że nie ma jakby... Szkoła jest jakąś taką antytezą edukacji w Polsce. Znaczy, że cokolwiek by nie powiedzieli w szkole, to ty wypierasz to.
Nie, tylko, że szkoła jako instytucja, tak, jest już, ma swoją siatkę, są
klasy. To jest chujowa
jak chodzi o infrastrukturę, to można się łatwo podpiąć do prowadzenia zajęć obronnych. Masz podział na grupy, bo jest podział na klasy. Mają swoje budynki. Sobie wykorzystujesz gotową infrastrukturę i szkolisz, tak, jeden przedmiot, godzina tygodniowo. Z rzeczy
Jakby to jest... Poczekaj, Adrian, jakby daj mi też dojść do słowa.
Nie prowadzone jest to przez nauczycieli, tylko przez odpowiednich instruktorów z wojska.
Dobra, teraz Hugo.
Mamy moderatora. Szkoła w Polsce, tak wiesz, taka podstawówka i tak dalej, gimnazjum. Mamy gimnazjum teraz, czy nie? Szkoła średnia. Kiedyś to zmuszano, bo mężczyźni mogli pójść do wojska, a kobiety to tak z ambicji się tam edukowały dalej. W każdym razie to była antyedukacja i jest wciąż. Po dzień dzisiejszy jest antyedukacja. Znaczy, że nie uwierzę, że kogoś przez jedną godzinę, nie wiem, w tygodniu, w miesiącu, kuźwa, dziennie, jakkolwiek, czegoś nauczysz. To jest absolutnie system, który nie tyle nie edukuje, co zniechęca do edukacji jakiejkolwiek. Wszystkich nauczycieli powinno się zwolnić z dniem jutrzejszym i posłać na front, najlepiej ukraiński. Niech oni idą i zrobią coś kreatywnego. Ponieważ nie ma nic bardziej amoralnego w Polsce, co jeżeli chodzi o cokolwiek, jeżeli możemy wziąć system edukacji. Nie ma. Jeżeli ktoś obroni tezę, że system edukacji w Polsce czegoś uczy, to ja mu dam ten twardy dysk, bo ja nie mam nic innego do pytania. Trudno mi coś dać.
Naprawdę nie. Zajmuję się edukacją. Zajmuję się edukacją od 20 paru lat i z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że każda osoba, która idzie swoją karierą w system edukacji, jest absolutnie bezwartościową osobą, jeżeli chodzi o rynek pracy. Obroń tezę przeciwną.
Słuchaj, oczywiście, że szkoła uczy nienawiści do systemu edukacji.
Nie, nawet tego nie. Jakby tego uczyła, to byłoby super. Jakby tego uczyła, to byłoby super, ale nie uczy, kurwa. No nie uczy.
Uczy. Nawet mi osoby zadowolone z systemu edukacji wśród uczniów.
Nikt. Właśnie o to chodzi.
Że czegoś szkoła ich nauczyła. Jak nie podążać za systemem edukacji?
Tylko nikt nie... Okej, już ci oddaję, Marku, głos. Jeszcze ostatnie dosłownie dwa zdania. Żadna osoba, która wyrosła, czyli wszyscy z nas, absolutnie 100% naszych słuchaczy, widzów i my również, wyrosła z systemu edukacji gdzieś tam prywatnej, państwowej, półprywatnej. Nikt nic nie robi, jeżeli chodzi o jakby dalszą konsekwencję tego, że psuje to ludzi, no. System edukacji psuje ludzi, no. System ocen psuje ludzi, system ławek w szkole psuje ludzi, system, no, to nie jest okej, okay, no, to jest bardzo nie okej. Okay. Dobra, tyle.
Dobra, Gantz napisał, że pojechałeś, Hugo, podstawówki w Polsce uczą dokładnie tego, czego potrzeba, by być posłusznym robolem lub żołnierzem. Wiedza po podstawówce wystarczy. No, a ja powiem, że uczą jakieś tam rzeczy, ale tak bardzo nieefektywnie przede wszystkim, że wiele tych rzeczy, jak się okazuje, że na przykład można być korepetycje. Co to jest w ogóle instytucja korepetycji? To jest poprawianie tego, co szkoła nie była w stanie zrobić, jeszcze wciskanie w ten system, bo tego, co oni wymagają, dalej musisz się nauczyć, żeby zdać jakiś tam egzamin, ale okazuje się, że siedząc z jednym człowiekiem jesteś w stanie na przykład nadrobić pół roku w ciągu kilku lekcji, że ten model, w którym jest tak dużo ludzi i oni muszą siedzieć i słuchać jednej osoby, jak ona mówi, jest nieefektywny i można to na pewno zrobić dużo, dużo lepiej. Natomiast jest dużo propagandy propaństwowej w szkole i opowiadania o tym, że no tutaj za darmo mamy pewne rzeczy, że państwo to jest właśnie nasz tutaj sojusznik, że powinniśmy być dobrymi obywatelami, że powinniśmy głosować, że powinniśmy być może właśnie do wojska iść jak trzeba, jak nas wróg napadnie, więc propagandy na pewno dużo uczy szkoła.
Ale po prostu to jest nieefektywne, no to wiesz, no jakby ciężko mi jest teraz jakby mówić oczywistości, no każdy, kto przebrnął przez ten system edukacji, wie, że to jest nieefektywne. Wie, że ci nauczyciele, którzy, no umówmy się, no zarabiają właśnie tą minimalną tam krajową, tam plus tam może 300 zł premii, uczą innych jak żyć. No i oni jeszcze nie tyle uczą jak żyć, no bo jakby uczyli, to by jeszcze byłoby pół biedy, ale oni straszą, nie? Że oni są tacy uber nauczyciele, uber ludzie i tak dalej i straszą, nas straszyli, straszą nasze dzieci, straszą nasze wnuki już niedługo i my się na to zgadzamy, nie? Jakby te podczłowieki, żeby one to robiły, no strasznie to jest niefajne, nie? Bo to zupełnie nie dąży do niczego. Nie, jakby nauczyciele w Polsce zupełnie są taką podklasą, którzy poszli na pedagogikę, bo nie mieli innych, bo ich wyrzucili z prawa, nie? Bo ich tam wyrzucili z innych kierunków. No, umówmy się, że to są ci ludzie, no, że oni tak poszli gdzieś tam na tą akademię, bo nie umieli niczego bardziej, nie? A i tak ściągali.
Wiesz, ja poruszam kwestię tego pragmatycznego podejścia do nauki obronności, dlatego że tutaj przykładem Szwajcaria, tak? Cały naród jest armią, tam się uczy wszystkich w pragmatyczny sposób. Tam cały naród, jak potrzeba, to przechodzi ćwiczenia, tak? Zrobią sobie taki dzień co kilka lat, że wszyscy obywatele przychodzą ćwiczenia, tak? Nie idzie wtedy do pracy, nie idzie się wtedy do szkoły, tylko przychodzi ćwiczenia, bardzo praktyczne. Tego u nas brakuje, tego nawet w wojsku brakuje, tak? Więc dlatego mówię o takim systemie, gdzie jest lekcja w tygodniu, dwa razy po miesiącu w ciągu wakacji, pomiędzy poszczególnymi latami nauki w liceum, czy tam w szkole zawodowej, po to, żeby dać komuś już podstawę do tego, żeby przynajmniej wiedział, że do pistoletu się nie zagląda do lufy, tak? To może się to źle skończyć. Żeby wiedział, że do radia się nie pluje, tylko mówi, a te gazy, co się dostaje na opatrunek, to nie po to, żeby nos sobie wysmarkać, tylko służą za opatrunek, tak? A czym wie, to powinno być takie zapoznanie ludzi, ale takie bardzo pragmatyczne. Powiedziałem, że to szkoła...
Było coś takiego kiedyś, się przecież to jest przysposobienie obronne się nazywało. Ja pamiętam, że musiałem się przebrać w ten płaszcz w odpowiednim czasie.
Jacek Sasin, 10 zł. Przemek ode mnie z roboty kazał przekazać, że Hugo bredzi.
O!
Przemek, to może być u Sasina
ale
w robocie.
Tak, ale Marku, no nie chodziłeś na szczelnicę, nie zapoznawali cię z bronią, nie było czegoś, co można nazwać grami miejskimi, żeby po prostu dać grupie zadanie, że mają coś przetransportować albo zorganizować i tak dalej. O takich rzeczach mówię.
No dobrze, dobrze. No, ja rozumiem. Tak, to było bardziej na zasadzie, jak się wydostać w jednym kawałku, założyć maskę, się nie udusić i tak jakiś tam ten cały płaszcz przeciwchemiczny. Chociaż wydawać by się mogło wtedy, że już broni chemicznej nikt nie będzie stosował, a tutaj Rosja takie zakusy chyba będzie miała, niestety. Ale dobra, słuchajcie, bo...
Kolejny ważny punkt. Powinniśmy mieć dostęp do broni jako obywatele, żeby móc się bronić.
No to już wiemy o tym. Nie, no mamy dostęp do broni i tutaj myślę, że...
Tak ograniczony, że...
Broń, to będzie.
Szkoda gadać. To jest
to trochę drogie i czasochłonne.
A najprostszy system byłby taki, że osoba zainteresowana idzie na policję, prosi o tutaj wypisanie tego, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, uciekło mi, że jest się bezkarnym, to jest zaświadczenie, to jest dokument o niekaralności. O. I takim dokumentem idzie sobie do sklepu, tam osoba wbija numer tego dokumentu w komputer, kupuje broń, a policja od razu wie, kto kupił jaką broń, tak? Więc w razie czego potrafi po łuskach dojść, tak? Bo praworządny obywatel nie będzie miał z tym problemu, tak? Żeby dostać takie pozwolenie, żeby móc się obronić. A ci, którzy nie chcą przestrzegać prawa, no cóż, ich problem.
Marku, ty prowadzisz?
Dobrze, zmieńmy temat. Jak chcecie, to mam jeszcze jednego newsa znalazłem poza wojskowego.
Okej.
Jest. Znaczy, bo ja trzeba, żeby się wziąć, słuchajcie, za lombardy. Jest coś takiego, nie?
I no, a żeby...
Gotuje projekt ustawy. I
to, nie łupiły.
Żeby nie łupiły, żeby bronić wreszcie tych konsumentów. 30 lat łupienia bezprecedensowej po prostu tutaj działalności. Projekt ma zawierać definicję działalności lombardowej, bo nie ma jeszcze. A jest
nie
to
ma.
Zawieranie umów pożyczki lombardowej oraz sprzedaży przedmiotu zestawu lombardowego. Stworzą również uregulowania, które będą warunkować podjęcie takiej działalności. Powstanie obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców.
No, oczywiście.
Koszt będzie wynosić 50 zł. Mogłoby się wydawać, że niedrogo, ale jednocześnie należy będzie mieć wtedy kapitał zakładowy już na poziomie 50 tysięcy zł. Żeby zwiększyć pewność konsumentów co do prawdziwości danych oraz wiarygodności podmiotu, z którym zawierają umowę pożyczki lombardowej.
Ponieważ jak przychodzisz z proszkiem do prania i on ci wypłaca 20 zł, to jesteś niewiarygodny wtedy.
Niewiarygodny, to musisz wiedzieć, że to wiarygodnej osobie sprzedajesz. Jest również definicja. Przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową obowiązuje się przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej pożyczki lombardowej w oznaczonym terminie, aż do udzielenia zabezpieczenia przez ustanowienie zestawu lombardowego. I to właśnie pozwoli nam, że my jako konsumenci lombardów będziemy zabezpieczeni, no bo taka jakby tutaj do tej pory, może naiwnie taka praktyka, która się rozwinęła, jest taka, że przynosisz coś do lombardu, niech to będzie telefon na przykład, tak? Kładziesz na ladzie, facet patrzy, mówi, no dam panu za to 100 zł, 200 zł, 500 zł. Ty mówisz, no dobra, to niech będzie, tak? O, jest, jest, dobrze. To ja biorę, tu poproszę, tu mi dać. O. Ciach, dziękuję. Jak pan będzie miał 500 zł, to ja panu oddam. Tak się umawiamy. To jest ta pożyczka lombardowa. No i bardzo często ten człowiek jednak nie ma tych pieniędzy, traci telefon i koniec. I tamten sobie go sprzedaje. Bardzo potrzebna uregulowania, bo muszę mieć wiarygodność, że komuś go dałem, on mi, wiesz, on mi go odda, no bo to wiesz, moja decyzja była nieświadoma, może ja wcale nie chciałem, może chciałem odzyskać, dajcie znać. No
ale tutaj właściciel lombardu nie może sprzedać tego towaru, nim tam nie minie określony czas właśnie tego zajdę zwrotu, więc praktycznie to się rozwiązuje samo, tak? Według mnie teraz będzie mniej osób, które będą mogły skorzystać z dodatkowego źródła finansowania, sprzedając coś w lombardzie. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że już pod koniec zeszłego roku, na początku tego, część lombardów splajtowała z powodu Nowego Ładu. Więc to już jest źle, skoro lombardy plajtują, tak?
No i jak będzie zabezpieczenie, no to kto zapłaci za zabezpieczenie, żeby ten lombard miał 50 tysięcy wyłożone? No ten, kto przychodzi i kto po prostu pożycza, tak? I on musi, lombard będzie musiał go obciąć o jakąś kwotę. Tak samo jak za podatek bankowy zapłaciliśmy my, klienci banków, tak samo jak za podatki wszelkie na sklepy, VAT-y i inne zapłacimy my jako konsumenci, czyli po prostu najbiedniejsi ludzie, którzy zastawiają swoje wartości, będą musieli zapłacić za jakieś poręczenia, które im nie są potrzebne.
Amen.
Amen. To może...
Ja chciałbym, ale mogę jeszcze jeden temat? Ja wiem, że już godzina mija.
Dawaj, jeszcze jeden temat.
Ale jakby temat czeka od 3-4 tygodni właściwie teraz i ja chciałbym, no, bo to jest taki, ja wiem, że wojna w Ukrainie, COVID i w ogóle wpływ wiele innych informacji, ale być może jeszcze nie wszyscy zauważyli, ale nastąpiła taka sytuacja, która spowodowała, że pan, no, Mateusz Morawiecki, po imieniu i po nazwisku, to jest człowiek, który, to jest ten człowiek, który na zdjęciu, tak, o tutaj, nad dziećmi jest, to jest człowiek, który rządzi tym krajem podobno, więc być może jest to istotna informacja, bo być może jest to istotna osoba dla życia tego kraju. I to jest taki człowiek, który sobie tak rządzi, który tak mówi czasem pierdoły, a czasem, no nie, zawsze mówi pierdoły. I on kupił kiedyś działkę za 700 tysięcy złotych. To taka jest kwota, no duża, nieduża, no powiedzmy sobie duża. Ale on sprzedał ją za 14 milionów. No to przebitka, no łohohoho. No nawet jakby, nawet kilka lat później, no to jednak można powiedzieć, że jednak dosyć spora. Warto się zainteresować przynajmniej tą kwestią. I media się tym nie interesują, no bo mają teraz wojnę. Wcześniej mieli COVID, teraz mają wojnę. A ja jednak chciałbym ją przytoczyć, tą informację. W każdym razie człowiek, który rządzi tym krajem, kupił działkę za 700 tysięcy złotych, przepisał ją na żonę i sprzedał ją za 14 baniek. No w chuj wielka przebitka.
No, dobry.
Jeżeli,
tak jest.
Słuchaj, tam napisali, że sprzedała za 15, zarobiła 14, to by można wywnioskować, że był milion podatku. Jedna 15 to jest jakieś niecałe 7%, to mi troszeczkę nie pasuje z progami podatkowymi, więc przypuszczam, że to jest jeszcze jakaś dodatkowa machlojka.
No więc właśnie jakby chciałbym przytoczyć teraz, jakby nie mam nic do tej działki. Znaczy, że jakby spoko, jakby każdy może kupić tanio, sprzedać drogo, no nie ma żadnego problemu. Absolutnie, czekaj, nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś kupuje tanio, sprzedaje drożej, no bo na tym polega handel generalnie, że no, na tym polega gospodarka. Niemniej, warto przytoczyć okoliczności, szczególnie człowieka, który żyje z naszych podatków, czyli to nasze podatki, to jak to się nazywa? To są pieniądze ukradzione jednym ludziom, żeby dać innym ludziom. To są podatki. Więc mogę ich monitorować. Więc Mateusza Morawieckiego mogę monitorować. Więc ten człowiek sprzedał właśnie tą działkę 700 tysięcy 15 milionów, wciąż miejmy to z tyłu w głowy, spółce, którą finansowała spółka Pawła Marchewki, czyli człowieka, który jest założycielem i właścicielem Techlandu. To jak ludzie z IT, ponieważ 3/4 naszych słuchaczy to jest IT, więc oni wiedzą, kto to jest Marchewka i kto to jest Techland. Więc właśnie ten człowiek sfinansował zakup tej działki, ponieważ pożyczył spółce, która kupiła tą działkę. I można powiedzieć, że informacje prasowe mówią, że w sumie w ostatnich latach, ja to też sprawdziłem, spółka Techland zebrała 56 milionów wsparcia dotacjowego takiego, że państwo im wypłaca. I to jest nieprawda absolutna. Znaczy, że to, co gry online teraz mówią, że 56 milionów złotych, to jest absolutna nieprawda, ponieważ na jedną imprezę Unii Europejskiej ta spółka wzięła dużo więcej. To jest dużo więcej, dużo więcej. W każdym razie, czy model taki, że jakaś spółka prywatna bierze w cholerę dotacji i potem przypadkowo zupełnie odkupuje prywatną działkę za 20-krotność wartości. Czy to nie jest czysto korupcjogenny mechanizm, którym media się powinny zainteresować?
To nie jest korupcjogenny mechanizm, to jest przesiąknięte korupcją. To nie tworzy korupcji, to już jest tak, wiesz, zapadnięte w korupcji, że chyba bardziej nie może. Ten przykład to pokazuje, tak?
Dlatego chciałem go przytoczyć, no, pomimo tego, że on spadał ten temat jakby z kolejnych naszych ramówek, że czy to nie jest najbardziej jasny, korupcjogenny właśnie mechanizm, że premier nagle dostaje kilkanaście baniek na konto? Ale to zaraz.
Jacek Sasin, 10 zł. Hugo, wyjaśnij nam proszę, jak chciałbyś zorganizować sobie bez płacenia podatków ochronę przed krajowym i zagranicznym bandytą, który chciałby ci odebrać własność lub wolność.
Okej.
Okay. Mówiłem przecież.
A to czekaj, no to jakby wywołał mnie słuchacz. Sponsor, nie słuchacz. Ja nie tam byle słuchacz, sponsor. Państwo Polska w tej chwili nasłało na mnie o komornika, więc ona mnie pozbawia jakby teraz przychodów. Więc nawet jak on by, jakby państwo przestało funkcjonować, w sensie przestało mi tutaj wpływać na rzeczywistość moją, to już by był plus. Więc nie musi, naprawdę, nie musi tutaj specjalnie racjonalizować mojej rzeczywistości. Wystarczy, żeby przestał przeszkadzać. Jak to państwo, zwykle?
Państwo też napadło na Ukrainę, więc jakby my tutaj mówimy o tym, jak się pozbyć właśnie tych złych wpływów państwa, a w takiej sytuacji obronę będziemy mieli przed dużo mniejszymi zbrodniarzami. Ale to już było mówione wcześniej, przewinąć. Dobra, temat jest taki, że wróćmy może do tego, co mamy w audycji. Dlaczego napisaliśmy, że kontestacja nie wychodzi z Rosji? Bo ja widzę już, że tutaj za punkt honoru się stało, żeby każda organizacja jakkolwiek, gdziekolwiek nogę w Rosji postawiła, żeby stamtąd wyszła, żeby tam nie robiła biznesu, odcięła się. Mało tego, sportowcy są odcięci od występowania, są, teraz czytam, że naukowcy, rosyjskie dyplomy nie będą honorowane w ogóle na świecie, rozumiecie? przestanie być możliwość studiowania na uniwersytecie, jeżeli skończyłeś jakiś rosyjski uniwersytet i tu już mamy, że z Rosją zakończyć nie chcą Francuzi, Niemcy oraz Szwajcarzy, natomiast chcą to zrobić pozostałe kraje Unii Europejskiej i Stany, tutaj jest tak, Amerykanie, więc nie będą uznawane na świecie, nie będzie można sobie w żaden sposób kontynuować kariery. I teraz moje pytanie, czy jakby to podejście to jest naprawdę słuszne, że nagle się okazuje, że Rosjanie, wszyscy Rosjanie są obywatelami drugiej kategorii, że nie dość, że nie mogą w swoim kraju będąc, jakby siedząc tam u tego Putina, nie mogą korzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych, nie mogą z różnych firm korzystać, nie mogą sobie zjeść McDonalda chociażby czy KFC, nie mogą już po różnych stronach chodzić. Okej, można powiedzieć, nie chcemy wspierać reżimu, nie chcemy, żeby on opodatkowywał te firmy, ale jakim cudem winni są na przykład właśnie ci studenci, którzy być może chcą wyjechać, być może nie chcą tam już mieszkać, być może chcą się tutaj rozwijać i zostawić ten reżim. Być może popierają w zupełności podejście, że wojny nie powinno być, że ona jest bez sensu. Mamy tutaj gdzieś, widziałem film, człowieka aresztowali za to, że protestował z kartką. Możecie mi to podesłać? To puścimy teraz. I czego my oczekujemy od tych zwykłych Rosjan? To jest moje takie pytanie na czata. Bo ja rozumiem, że tu już się przedarła narracja taka, że każdy Rosjanin jest zły, i w ogóle jak sam własnymi rękami za chwilę Putina nie obali, ryzykując więzienie i śmierć, to w ogóle nie ma praw człowieka i można mu wszystko zrobić, co się chce. O, tu jest
wiesz,
na przykład...
Marku, jeszcze przed filmikiem, to powiem ci tak, że no w końcu oficjalnie, formalnie stało się to, co wszyscy robili dotychczas, czyli nikt nie uznawał dyplomów w rosyjskiej uczelni, bo co one były warte? Nic. Słuchajcie, tak mówimy, że o, coś się stało, krzywda, nikt nie uznaje tych dyplomów. Słuchajcie, na rosyjskich, moskiewskich uczelniach uczą stosunków międzynarodowych. Jestem ciekaw, czego oni tam uczą. Jak siać propagandę?
Wiesz, no, jeżeli czegoś uczyli do tej pory, to nie wiem, dlaczego to się nagle tak drastycznie zmieniło w związku z wojną. Albo niczego nie uczyli do tej pory, albo wcześniej coś uczyli, tylko powody są inne. No, tu człowieka...
Wiesz, no, ja myślę, że ten poziom nauki to nie różni się niczym, tylko teraz po prostu no, jest okazja ku temu, by oficjalnie, formalnie po prostu uznać za niewartościowe te dyplomy, tak?
Ale co, wszystkie uczelnie, wszystkie w Rosji są niewartościowe?
Ale masz jakąś dobrą rosyjską uczelnię?
Nie znam, jestem bardzo tutaj ignorantem, więc nie będę się z tobą kłócił na ten temat, na którym ja się nie znam, natomiast uważam, że są dobre jakieś i są złe. Jeżeli nie byłoby żadnych dobrych, to Rosjanie by nie mieli żadnych osiągnięć technologicznych, a wiem na pewno, że mają jakieś, przynajmniej jeśli chodzi, nie wiem, o podboje kosmosu, potrafili wejść w jakąś tam konkurencję ze Stanami. Polska nie była w stanie na przykład technologicznie tego, teraz to się zmieniło. Więc coś tam na pewno ci Rosjanie potrafią. Nie chciałbym tak jednoznacznie właśnie się wypowiadać.
Aktualnie tutaj był jakiś czas temu, leciał bardzo fajny film dokumentalny, który właśnie porównywał technologię używaną przez Rosjan i technologię używaną przez Stany. I sam fakt wyglądu tej kapsuły, jej wyposażenia pokazuje to, co my jako kraj postkomunistyczny, tak, który tutaj miał za plecami Wielkiego Brata z Moskwy, zrobił tak, tam to było robione, bo musi być zrobione, byleby było, nieważne, że nie jest to ergonomiczne, nie jest to w pełni funkcjonalne, nie jest to w pełni dostosowane do użytkowania, po prostu jest cel, który trzeba zrealizować po trupach, a nie coś, żeby zrobić dobrze, odpowiednio, jak należy, co jest bardzo dobrze pokazane w podejściu Amerykanów.
No, nie, tutaj akurat się nie zgodzę, bo wracając do tego wyścigu kosmicznego, to również Amerykanie mają na sumieniu wielu kosmonautów, którzy no nie delecieli, na przykład Apollo 13,
mają.
Zakończyło się wybuchem.
Ale jak porównasz po prostu wyposażenie, sprzęt, to technologicznie poszli dużo dalej, tak? Bo o wiele więcej kwestii wtedy też zadbali.
W stosunku może do Ameryki, a w stosunku do Polski, to myślę, że jednak tutaj nie mamy się czym pochwalić. O, tutaj... Czy
no ja i to... przejdźmy, tak jest. Przejdźmy do...
Cofobia dzięki ukraińskiemu kryzysowi to wygodny moment, żeby zakwitła Paolo Coelho. Oj, coś się rozmazało. Tego dobrze.
Okej, okay, już dobrze. Teraz powinno być. Nie znasz człowieka, tego tam takich książeczek, które muszą powtarzać 15 razy prawd życia.
No, Gantz mówi, że sam przez miesiąc studiowałem na rosyjskim Uniwersytecie Moskiewskim i gadam, ale co gadasz, że dobra tam była, wysoki poziom nauki, niski.
No,
nie napisał, więc... No właśnie.
Więc okej, okay, jakby... Weźmy dynamikę jakąś. Czy jesteśmy rusofobami? No. Czy jesteś Markiem?
No ja nie jestem właśnie, ja tutaj się oburzam na to, że nagle ta jakby narracja kolektywistyczna, którą bardzo gardzę, stała się popularna. Tak, że tam, gdzie się ktoś urodził, to teraz możemy go oceniać i stawiać siebie powyżej, bo jakby ten naród do niczego nigdy nie doszedł, on tylko wszystko rozpieprzył i nie ma tam żadnych wybitnych jednostek, mimo że to są miliony ludzi, którzy też emigrowali często.
Poczekaj! To teraz ja cię tak skonfrontuję. Więc ci ludzie, czyli Ruscy tak zwani, czyli goście tam 144 milionów ludzi na wschód od tam i na zachód od tamtego i na południe i północ. Generalnie siali zniszczenie przez ostatnie 1000 lat i nie posiali specjalnie niczego pozytywnego. Ja jestem rusofobem teraz, a ty jesteś takim, że nie do końca. Nie? Więc powiedz mi, dlaczego należałoby oszczędzić tą masę ludzi, te 100 milionów ludzi, którzy generalnie niczego pozytywnego nie przynieśli światu. Masz jakiś powód?
Taki obrazek może, o na przykład, marzysz tą panią, urodziła się w
Petersburgu.
No właśnie, w Petersburgu się urodziła.
Ale nie wiem, czy znacie historię, ojciec był aptekarzem, bolszewicy tą aptekę troszeczkę zdewastowali i cała rodzina opuściła kraj, dając się za wielką kałużę i gdyby nie to, to Einrand by nie było, więc jakby nie było paradoksalnie tutaj, ten czerwony stworzył sobie przeciwnika, więc wiesz, tu jest jedyny chyba pożytek w tym, że ten czerwony był.
No, Hugo.
Znaczy dobra, bo mamy właśnie tego Czajkowskiego, mamy jakby Strugackich, mamy ludzi, którzy, którzy przynieśli nam coś, co jest absolutnie jakby... Jak na 140 milionów ludzi, albo 160, niespecjalnie, nie?
Nie, za mało, okej.
Okay. Nie, za mało, nie? Jakby nie to.
Dobra.
Że jakby w momencie, kiedy goście mordują 50 milionów ludzi w czasie 6 lat II wojny światowej, walcząc z napastnikiem, który gdzieś tam pomiędzy 5 a 10 milionów ludzi jakby zginął. A strasznie tutaj jest taka duża dysproporcja. Znaczy, że nie widzę. Znaczy jakby Chiny przyniosły nam w ostatnich 20 latach fantastyczny przełom cywilizacyjny. Nie? A nawet Niemcy, nie? Jakby Niemcy mordercy Niemcy, którzy tam wymordowali w chuj ludzi, ale jednak w tych momentach, kiedy nie mordowali ludzi, nie, to możemy dogadać ze swoimi dziadkami, to jednak sprawili, że mamy postęp cywilizacyjny.
Bardzo niekwantyfikowalne, no, bardzo nieporównywalne podejście.
Tak.
Nie podejma się.
No jakby dokładnie. Ja. Nie, poczekaj, jeszcze ostatnie zdanie, już ci oddam głos, że reszta krajów jest albo bardzo niepotrzebna, jakby Kazachstan na przykład, taki no, kraj, który generalnie jest niepotrzebny na mapie świata, niczego nie przyniósł. Świat jakby globalnej cywilizacji i mamy USA, które przyniosły strasznie dużo, ale również wywołały parę wojen. Więc teraz na tej gdzieś tam perspektywie, gdzie stawiamy obecną sytuację, Adrian?
Wiesz co, ja troszeczkę jeszcze inaczej. Ja nie uważam się za rusofoba, niemniej uważam, że działania mające na celu odciąć obywateli są słuszne, dlatego że tam wiele osób jest przekonanych o tym, że ta jednak rosyjska propaganda jest prawdziwa, tak? Że to jednak oni są ofiarami ataku Ukrainy, ale w momencie, kiedy nagle wiele firm zagranicznych zamyka swoje placówki, zwalnia ludzi, nie uważam żadnego dlatego, żeby postawić sobie to za punkt honoru, tylko po prostu nie chcą być ubabrani w czymś tak strasznym. Jest sytuacją, która sprawia, że oni zaczynają się zastanawiać i zadawać pytania, zaczynają wątpić. Słuchaj, nikt im nie każe popierać prezydenta, a mniej więcej robią to. Sportowcy ustawiają się w literki Z, tak? Był chłopak sportowy, który zdobył srebro w czymś, tak? Złoto tutaj zdobył Ukrainiec, ale on miał literkę Z na ubraniu. Słuchaj, to jest ich wybór, a on już był za granicą, on mógł sobie tam zostać. On mógł nie wracać, tak? Mógł nie wracać. On nie miał przymusu wrócenia, bo nikt nie stał z tym pistoletem za nim, tak? I że jak tak się nie zachowa, to go zaszczelą. Nie. On mógł poprosić o azyl i zrobić po swojemu, ale wybrał co innego. Ci ludzie też wybierają. Są ludzie, którzy...
No tak, ale wielu takich...
Są ludzie, którzy chcą stamtąd uciec. Ja nie mówię, że każdy jest zły i mamy ich stygmatyzować, piętnować. Ja uważam, że trzeba im zacząć dawać bodźce, które mają skłonić ich do myślenia. Tak? Do wątpienia i za tym do działania. Ja nie wiem, że oni są źli, bo są ludzie, którzy Rosjanie, którzy nie popierają Putina. Czytam artykuł, jak to na północy, tak, niedaleko granicy z Finlandią, kilkoro rybaków dał w kopercie kasę właśnie na Ukrainę, żeby ci Finlandczycy przekazali to. Przeliczenie na złotówki to było ponad 2000 zł, tak, sądząc po ich małych.
Kontestacja.
Rafał. 10 zł. Nie powinniśmy uniemożliwiać studiować, ale powinniśmy na każdym kroku tworzyć sytuację, w którym będzie możliwe przekazywanie prawdy obywatelom Rosji, że wojna jest zła. Poza tym większość z tych artykułów to clickbait.
Dobra, kończ, Adrian.
Także, myśl, bo... no, ci Rosjanie, Rosyjcy bacy, no, musieli sporą część pensji dać swojej, żeby znacznie, że mówię, no, działajmy po to, żeby ci ludzie zaczęli się budzić, zaczęli wątpić w to, co mówi propaganda i zaczęli działać. Są tam osoby, które działają, które już wątpią i są pewne tego, że to nie jest tak, jak mówi rosyjska propaganda. Ale uważam, że taki duży impuls, te ileś firm i tak dalej, dał do myślenia, tak? Skoro jest tak dobrze, to czemu firmy się wycofują, tak? Więc uważam, że jednak tutaj te działanie, które odcina Rosję, jest dobre.
Tak, tylko to pamiętajmy, że to jest jakby środek do celu, a nie cel, bo niektórzy, mi się wydaje, trochę się zapędzili i wydaje mi się, że celem jest dokopać po prostu zwykłym Rosjanom, a nie właśnie ich jakoś skłonić do działania. Więc to może warto podkreślić.
Masz rację, to jest środek do celu, tak? I uważam, że takie sytuacje powinny być, o tym powinno się mówić, tak? I to nie w sposób, chodźcie, bojkotujmy kogoś, tylko zobaczcie, to jest firma, która wspiera, tak? Po prostu powiedzmy, żeby nie robić zakupów do czasu, po wojnie będziemy potem robić zakupy. Może do nich coś dotrze, tak?
Mam taki
inteligentny i kulturalny po prostu.
Mam taki dysonans, że jeżeli ktoś mówi komuś, nie, jakby są firmy, które odpaliły fabryki teraz, nie, jakby projekt, który był robiony przez kurwa ostatnie 3-4 lata w Rosji, akurat w Rosji, tak, która wywołała wojnę i teraz
ci wszyscy ludzie mówią, że oj, wycofaj się, nie? Jakby pogrzeb, ostatnie ćwierć miliarda z dolarów, złotych, czegokolwiek, nie? A nie, jakby nie masz prawa mówić komuś, że ktoś ma się wycofać z jakiegokolwiek kraju, pogrzebać tych ludzi, którzy są twoimi partnerami, którzy są pracownikami, którzy pracują, no, rozwieszają kuźwa na wieszakach te ubrania. I ty gościu, nie? Jakby to mi przypomina troszkę jakby tych wszystkich te dzieci kwiaty, nie? Tak by z USA, że nie pozwólmy zarabiać ludziom po $2 albo po $1 dziennie tam z Wietnamu wtedy, nie? Z Kambodży, nie? Łocho, niech oni umrą z głodu, ponieważ my tutaj, ponieważ to za $1 tam, to tutaj jest $300, nie? To zupełnie niefajne to jest. Znaczy jakby to jest zupełnie nie mój klimat w momencie, kiedy chyba skazujemy ludzi tam na śmierć. Takie mam wrażenie.
Może tak być, jeśli to się szybko nie skończy, jak najbardziej.
Jakby poczujmy się teraz, jak z filmów amerykańskich z lat 70., w momencie, kiedy mówimy, że nie róbmy tam biznesu, znaczy, że nie, że ty nie robisz, ponieważ ty nie masz żadnego, jakby jak mówiąc to zupełnie niczym nie płacisz. Znaczy, że jakby w momencie, kiedy ktokolwiek, cokolwiek mówi, żeby ktoś...
Kontestacja.
Jacek Sasin, 10 złotych. Brak McDonald'sa w odwecie za zabijanie cywilów nie brzmi zbyt okrutnie. Na wojnę tak. Zasada Valentinon Fit i Nuria nie działa.
No tak, ale to nie jest, wiesz, do końca, że nie ma po prostu, że nie można sobie zjeść burgerka, tylko to też jest ileś ludzi, którzy tam pracowali, ileś ludzi, którzy wysyłali tam mięso i po prostu z tego żyli. I to nie byli studenci, tak jak u nas, którzy sobie dorabiają, prawda, żeby mieć na piwo, tylko to są ludzie, którzy naprawdę za chwilę nie będą mieli z czego żyć. I to ten brak McDonald'a to nie jest takie hop-siup, jak się wydaje. No.
Ale myślę, że... wiele firm w własnej decyzji podejmuje to decyzję, że stamtąd tak. Wychodzą. Tak, nie są przymuszani, po prostu chcą. Tak uznali. Więc no, ja jestem w stanie zrozumieć, że po prostu chcą wyjść, bo nie chcą być z tym powiązani, tak? Mhm. Tylko wizerunku, bo jednak jeżeli prowadzą coś w kraju, w którym toczy się wojna, to ja przepraszam, że chodzi też o ich jakby, no, moralność, nastawienie, ich własny wybór, tak? Jakby nie było to, oni też się utożsamiają z jakimiś wartościami.
Tak. Dobrze, słuchajcie, ostatnie może zdanie jeszcze Hugo i kończmy, bo ja jeszcze chciałem o coś zaapelować.
Dawaj.
Dobra, to ja bym chciał w takim razie na końcu jeszcze zaprosić do tego, żeby zrobić coś pozytywnego. Jest dużo możliwości pomagania. Ja to mówiłem, że to Radio Ludzi Wolnych na pewno promuje działalność charytatywną, pomaganie, zastępowanie państwa, bo państwo sobie nie radzi. Miałem jeszcze wam pokazać kilka przykładów na to, jak no jednak chaotycznie wciąż sytuacja... W miejscach recepcyjnych, nawet w Berlinie, bo tutaj na pewno ktoś mógł powiedzieć, że nie, do tego polskie państwo jest takie dziadowskie i nie radzi sobie z przypływem uchodźców i dlatego muszą ludzie zwykli to robić. I gdzieś tu miałem o Berlinie. Jest, proszę, jest tutaj nawet takie zdjęcie. Niemieccy wolontariusze. Uchodźcy powinni omijać Berlin. Chaos, sprzeczne informacje, brak koordynacji. Wolontariusze z Berlina nie zostawiają na władzach. Suchej nitki. Większość uchodźców z Ukrainy jadących do Niemiec trafia do Berlina. Nie ma w magazynach jedzenia. Nic Senat Berlina nie koordynuje. I tak dalej.
Sponsor.
Kontestacja.
Jacek Sasin, 10 złotych. Marek, nie mieć z czego żyć w zamian za nie żyć nadal brzmi jak śmieszny odwet. Przypominam, wasze zasady nie obowiązują na wojnie.
No dobrze, no tak, to, bo to jest takie dokładnie jeden do jednego przełożenie, że jak ktoś straci pracę w McDonaldzie, to ktoś inny nie będzie na wojnę. ale już nie psujcie mi, bo chciałem zaapelować do tego, żeby uderzyć właśnie i pomóc jako wolontariusz. Jest sporo grup na Facebooku, jak ktoś chce, to mogę podpowiedzieć. I powstał fajny właśnie prywatna inicjatywa też. Mieli zburzyć taką galerię w Krakowie, Galeria Plaza, to się nazywało, a teraz zrobili szafę dobra, słuchajcie. O, i tu będzie można...
Naprzeciwko tego Carrefoura głównego, no.
No i tutaj ludzie mogą przynieść ubrania i to jest o tyle fajne, że one są właśnie przez wolontariuszy poukładane, żeby wyglądały jakoś, żeby były rozmiarami i potem przychodzą sobie uchodźcy i mogą sobie coś wybrać i przy okazji tam jest jeszcze dla dzieci jakiś kącik i to fajnie naprawdę wygląda. Także ja tam będę w piątek rano, jakby ktoś chciał pomóc, to dajcie znać, można się wpisać na listę i można 100 różnych innych rzeczy robić, ale nie róbcie już kanapek, bo kanapek na przykład w Krakowie jest za dużo i ludzie generalnie robią 100 kanapek, a potem idą i gdzie się chcą oddać, a tam mówią, że już nie róbcie, nie wiem, już mamy za dużo kanapek, nie? Więc generalnie jak chcecie coś pomagać, to na tym etapie trzeba się najpierw dowiedzieć, kto czego potrzebuje i dopiero coś robić, przywozić, bo jest tak dużo ludzi pozytywnych, którzy chcą pomagać, chcą różne rzeczy przywozić, że czasami jest za dużo i dlatego róbcie to z głową. Jeżdżenie na granicę, tak jak ja robiłem jeszcze tydzień temu, też już coraz mniej ma sensu, bo ludzie jednak dużą ilością pociągów się dostają do dużych miast. Teraz na przykład więcej sensu ma to, żeby z miasta, z centrum, z dworca kogoś zawieźć gdzieś do jakiegoś mniejszego ośrodka, gdzie jakieś tam noclegi jeszcze są wolne, więc tego typu pomoc jest mile widziana i zachęcam do tego. Kropka.
Jeszcze tutaj dodam, Amen. Że tak jak powiedziałeś, brakuje koordynatorów, więc każdy może nie tylko być kanapką, każdy może zostać koordynatorem, przyczynić jak się do koordynowania w jakimś miejscu, więc...
Można z domu nawet to robić. Bardzo dużo potrzebne jest ludzi, którzy otworzą komputer, otworzą Excela i napiszą, jest notlek taki, 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 tu i tu i tu, a potem ktoś zadzwoni i zapyta i ty powiesz, tak, jest coś takiego dla ciebie, posortujesz te dane, możesz siedzieć w domu, możesz być po prostu z kimś na dworcu skomunikowany albo możesz przyjść na dworzec i tam się postawić i takich ludzi brakuje. Tak, to jest naprawdę łatwa robota, tania, nie wymaga niczego poza komputerem.
To może ja jeszcze dorzucę taką rzecz spoza zupełnie. Jest trend akurpacją. O, czemu?
Sorry, bo już
rzuciłeś. Okej. Okej. Daniel mówi, nie wypada podążać za opinią bydła i tracić klientów właśnie. I właśnie w tym kontekście dokładnie chciałbym przytoczyć newsa, ponieważ ja strasznie chciałbym odejść od tej Ukrainy i tak dalej, bo nie ma nic wartościowego do dodania i tak dalej, że oni się tam leją i my gdzieś też się lejemy i tak dalej. Google, taka firma, może kojarzycie od takiej przeglądarki, już powiększam się tutaj. W każdym razie to też jest news sprzed już tam 2-3 tygodni, ale się nie załapał, że Google otwierają w Polsce nowy kompleks biurowy. The Warsaw Hub. Warsaw Hub, żeby nie wyszło jak Dick. I no, jakby to wszystko jedno, czy jak się to nazywa w każdym razie, to jest oficjalna strona. Widać? Nie widać. To jest no, okej, to jest widać z oficjalnej strony. Press release. W każdym razie Google zamierzają zainwestować 2,7 miliarda, nie miliona, miliarda złotych w kompleks biurowy. Ja pierdolę, 2,7 miliarda, no to strasznie dużo, nie? Generalnie to jakby warta rzecz z zauważenia, przynajmniej w serwisach jakichkolwiek newsowych. W każdym razie w tej chwili Google, które mówią, że zatrudniają 1 tysiąc pracowników, teraz chcą zatrudniać 2,5 tysiąca pracowników. Co jak szybko przeliczyłem, okej, no może tutaj jest, że zatrudnienie jednego pracownika teraz kosztuje 180 milionów złotych, jeżeli chodzi o Google, co się jakby szacun, czy no, zainwestowałbyś 180 milionów euro? Nie, złotych, proszę.
To chyba jeszcze w inne rzeczy będą musieli jakieś budynki,
przemysł. No, być może, ale jakby ja jestem przedsiębiorcą, ty jesteś przedsiębiorcą, 3 miliardy złotych, które ogłasza Google, że zainwestuje w kompleks biurowy. No jakiekolwiek by te biura nie były, to 3 miliardy.
Dziwne, nie?
No jakby...
Jest haczyk, tutaj... wiesz, jest haczyk? Czy
jest haczyk gdzieś, jest gdzieś haczyk prania. No oczywiście być może nie, być może jest to czysta inwestycja, ale na pewno nie jest. Umówmy się. Fajnie, super. Jakby super, że firmy inwestują zagraniczne w rzeczywistość polską.
Jestem ciekaw, jaką ulgę podatkową nasz premier im przygotował ten podatek.
Myślę, że nie większą niż taka. No, ale jakby...
Mobile zapłacił tylko kilkadziesiąt tysięcy podatku CIT za zeszły rok, prawda? A zgarnął dużo więcej.
Jestem bardzo zaniepokojony sytuacją taką, że dziennikarze, którzy dostają po 10 tysięcy na rękę, nie interesują się tego typu sprawami. Mhm. Że jeżeli firma jakaś tam mówi, że zainwestuje 3 miliardy złotych, no 2,7, nie? Mhm. A czy nie jest w tym nic podejrzanego? W kraju, który akurat jest na granicy, kraju, który w którym akurat wybuchła wojna. No ja cię pieprzę. No przecież każdy racjonalnie myślący człowiek by zapytał, czy to nie jest kwota gdzieś tam o 2,0 ten tam over szacunek.
Dobra, kończymy, słuchajcie. Dzięki wszystkim. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek po 21. Jeżeli nas oglądasz w offline, to zostaw komentarz i wpadnij, kiedy jesteśmy na żywo, a w międzyczasie możesz kliknąć przycisk sponsoruj na stronie kontestacja.com. I żegnałem się z wami, Marek Zemsta.
Hugo Kosiński.
Jadłem. Dobrej nocy życzę.
Dobranoc.
Albert, wychodzimy!